sztandar biblijny numer 242, lipiec, sierpień 2011 roku. Napoleon, mąż przeznaczenia. Proroctwo Daniela rozdział 11 wersety od 35 do 45. Jeśli jakiś władca zawdzięczał swą pozycję temu, co jest to określane jako wola ludu, to był nim Napoleon. On zdobył tę pozycję dzięki powodzeniu osiągniętemu mieczem, nie mieczem egzekucji ani mieczem gilotyny, lecz mieczem walki przeciwko wrogom Francji. Francuski naród wybrał Napoleona jako cesarza, ponieważ on wybawił Francję od jej wrogów i obronił zdobycze rewolucji we własnym kraju. Ulepszenia na krajowym froncie. Napoleon założył Bank Francji oraz francuską giełdę, jak również narodowe i ministerialne rady podatkowe, aby zapewnić sprawiedliwe podatki dla wszystkich. W rezultacie tego, dochody francuskich chłopów wzrosły w zawrotnym tempie. Napoleon ustanowił odznaczenia, takie jak Legia Honorowa, aby nagrodzić tych, których służba dla kraju zasługiwała na szczególne uznanie. Odbiorcami tego odznaczenia mogli być naukowcy, kompozytorzy, ustawodawcy, duchowni, pisarze, jak również żołnierze. Poprawa francuskiego krajobrazu. W dziedzinie robót publicznych zbudowano ponad 32 tysiące kilometrów dróg cesarskich oraz 19 250 kilometrów dróg regionalnych, prawie 1600 kilometrów kanałów, zbudowano Great Cornice, drogę wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, zbudowano górskie drogi przez Alpy, przez przełęcz Simplon i Mont Cenis oraz zbudowano i powiększono przystanie w wielu portach, włączając Dunkierkę i Cherbourg. Paryż nie tylko zrobił się piękniejszy przez zbudowanie bulwarów, mostów i pomników, lecz także narodowe archiwa otrzymały swoje stałe miejsce. Napoleon ocalił również Louvre. Monumentalne budowle były wznoszone w całym imperium, a konstrukcje takie jak cesarska katedra w Speyer, osławiona przez Lutra, zostały zachowane. Natomiast na iglicach Wielkiej Katedry w Kolonii były kontynuowane na rozkaz Napoleona. W istocie rzeczy, architektoniczne dzieła Napoleona można znaleźć rozrzucone po Europie od Rzymu do Wiednia. We Francji utworzono ośrodki badawcze pracujące nad przedsięwzięciami niezbędnymi dla narodowej ekonomii. Powstała Rada Przemysłowa, która dostarczała danych i informacji dla francuskiego przemysłu, czego przykładem jest sukces uprawy buraka cukrowego i przemysł przetwórczy. Równość religijna. W dziedzinie religii Napoleon zakończył rozłam i przywrócił we Francji Kościół katolicki przez konkordat z 1801 roku. Zapewnił religijną wolność i równość sektom protestanckim i ogłosił Francję ojczyzną dla Żydów, po tym, gdy stało się oczywiste, że nie może ustanowić dla nich ojczyzny w Palestynie. Edukacja. Kodeks Napoleona ustanowił równość wobec prawa, podkreślił nienaruszalność rodziny i zagwarantował prawne zdobycze rewolucji. Kodeks postępowania cywilnego zapewniał szerokie stosowanie mediacji w sądach i w prawach, a sądy zostały zaświęcone. Napoleon stworzył cesarski uniwersytet, aby zarządzać francuską oświatą. W celu zapewnienia naukowego wykształcenia powstały szczególnie szkoły inżynieryjne i techniczne oraz szkoły średnie. Podczas konsulatu Napoleona powstały profesjonalne studia położnicze oraz szkoła dla położnych, a w Szkole Nauk Weterynaryjnych stworzono profesjonalny poziom. Geniusz militarny. W dziedzinie wojskowości Napoleon był pionierem w tym, co określamy dzisiaj jako reguły wojny, które są studiowane przez prawie wszystkie akademie wojskowe na świecie. Obecne armie są oparte na organizacji stworzonej przez Napoleona dla jego wielkiej armii, i od tego czasu jest ona wykorzystywana. Wielu historyków twierdzi, że Napoleon stworzył swą własną legendę przebywając na Wyspie Świętej Heleny. Prawda jest taka, że legenda o nim została zapoczątkowana w Toulon w 1793 roku. Lord Holland, przemawiając w 1833 roku w Brytyjskiej Izbie Lordów, powiedział o zmarłym cesarzu: ci sami ludzie, którzy nienawidzili tego wielkiego człowieka, przyznali, że od 10 stuleci nie pojawił się na ziemi bardziej niezwykły charakter. To jest rzeczywiście hołd dla cesarza. Łatwo jest ulec pokusie cytowania z uznanych źródeł i uzyskiwania informacji z drugorzędnych źródeł zamiast z pierwotnej analizy. Cytowanie z dokumentu napisanego przez jednego historyka i bezkrytycznie powtarzanego przez innego, szybko zdobywa autorytet powszechnej wiedzy. Ten artykuł nie opiera się na przyjętym osądzie historyków, lecz na podstawowej analizie. Po latach kompletowania wiadomości, głównie z pierwotnych źródeł, oraz po otrzymaniu dostępu do archiwów w Kairze, Aleksandrii, Tel Awiwie i Jerozolimie, oraz po zbadaniu żydowskiej literatury traktującej o Napoleonie, ta część napoleońskiej historii może obecnie być lepiej poznana. Wolność, równość i braterstwo. Jedną z wielu zasług, jakimi Napoleon przyczynił się do poprawy stanu życia ludzi i prawdopodobnie jedną z najważniejszych i najbardziej trwałych, był kodeks cywilny. Napoleon odczuwał osobistą odpowiedzialność za jego realizację. To było w czasach szerzącej się dyskryminacji. To wówczas Napoleon postanowił uwolnić i zaproponował wolność, równość i braterstwo Żydom, protestantom i masonom. Otworzył także kościoły, które od lat były zamknięte. Był pierwszym przywódcą w Europie, który przyznał wolność, równość i braterstwo wszystkim religiom. Na litografii z tamtego okresu, poniżej, Napoleon przyznaje wolność Żydom. Kodeks cywilny z 1804 roku miał przyznać wolność religijną wszystkim Żydom. Wówczas we Francji żyło około 480 tysięcy kalwinistów i 200 tysięcy luteranów. W 1804 roku Napoleon zarządził regulację prawną dla społeczności protestanckich, a następnie zdecydował, że państwo przyjmie na siebie odpowiedzialność za wynagrodzenia dla ich pastorów. Napoleon sprzeciwiał się uciskowi. W swym dzieciństwie, a prawdopodobnie nawet podczas szkolnych lat we Francji, Napoleon w ogóle nie spotykał Żydów. Jego pierwszy kontakt ze zorganizowaną żydowską społecznością miał prawdopodobnie miejsce 9 lutego 1797 roku podczas kampanii we Włoszech, kiedy Napoleon i jego armia wkroczyli do Ancon. W małym getcie zamieszkiwała tam żydowska społeczność. Napoleon zauważył tam wówczas pewnych ludzi spacerujących dookoła w żółtych czapeczkach i z żółtymi opaskami z gwiazdą Dawida na ramieniu. On zapytał jednego ze swych oficerów o cel tego wyróżnienia. Oficer odpowiedział, że to byli Żydzi, którzy musieli być odróżnieni, aby każdego wieczoru powracali do swego getta. Napoleon natychmiast rozkazał usunąć te opaski z ich ramion i czapeczki, a zastąpić ich trójkolorowymi kokardami. Zamknął getta i wydał polecenie, że Żydzi mogą mieszkać, gdzie chcą, oraz mogą otwarcie wyznawać swoją religię. Żydzi z Ankon byli przepełnieni radością, gdy dowiedzieli się, że pierwsi francuscy żołnierze, którzy weszli do getta, byli żydowskiego pochodzenia. Później Napoleon zamknął także żydowskie getto w Rzymie. On także uwolnił Żydów w Wenecji, Weronie i Padwie. Wyzwoliciel Italii położył kres prawom inkwizycji i Żydzi w końcu poczuli się wolni. Było też inne interesujące wydarzenie. Podczas francuskiej okupacji Malty, 12 czerwca 1798 roku, Napoleon dowiedział się, że templariusze nie pozwalają Żydom na wyznawanie ich religii w synagodze. Templariusze zniewolili żydowskich więźniów i bezlitośnie ich wykorzystywali lub sprzedawali. Napoleon natychmiast wydał Żydom pozwolenie na budowę synagogi. A teraz zdumiewający incydent, który nie jest powszechnie znany. Kiedy francuskie oddziały były w Palestynie i oblegały miasto Acre, Napoleon przygotował już proklamację, czyniącą Palestynę niezależnym państwem żydowskim. Był przekonany, że będzie mógł zająć Acre i w następnych dniach wkroczy do Jerozolimy, gdzie wyda swoją proklamację. Jednak nie był w stanie zrealizować swego projektu z powodu brytyjskiej interwencji. Proklamacja została wydrukowana z datą 20 kwietnia 1799 roku, lecz jego niepomyślna próba zdobycia miasta Acre przeszkodziła w wydaniu proklamacji. Żydzi musieli czekać blisko 150 lat na ogłoszenie niepodległości swego państwa. Proklamacja przyniosła jednak owoce. Ona była prekursorem syjonizmu, uświadamiając kwestię żydowskiej państwowości. Wyrażone idee Napoleona znalazły uznanie w oczach wielu, którzy dostrzegali kroki Napoleona, jako wypełnienie biblijnego proroctwa, które przepowiada powrót Żydów do ich ojczyzny. Ta idea zyskała wielu zwolenników, szczególnie w Anglii. Państwowość. 118 lat później Brytania wydała deklarację Balfura, która domagała się ojczyzny dla Żydów i ostatecznie, 31 lat później, w 1948 roku, Izrael został uznany, jako suwerenne państwo, przez powszechne głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Można chyba powiedzieć, że przedwczesne ogłoszenie deklaracji przez Napoleona, pierwszego dnia święta Paschy 1799 roku, odegrało ważną rolę w powstaniu państwa Izrael. W paryskim dzienniku Moniteur Universel, 22 maja 1799 roku ogłoszono, Bonaparte opublikował deklarację, w której zaprasza wszystkich Żydów z Azji i Afryki do gromadzenia się pod jego sztandarem, w celu ponownego utworzenia starożytnej Jerozolimy. On wyposażył w broń wielkie liczby ludzi, a jego bataliony zagrażają Aleppo. 16 sierpnia 1800 roku, Napoleon oświadczył, jeśli ja będę panował nad narodem żydowskim, odbuduję świątynię Salomona. Dlaczego Napoleon to zrobił? To prawie nie miało sensu, ponieważ Napoleon nie miał w tym żadnego politycznego zysku. Jednak odpowiedź można znaleźć w prywatnej rozmowie Napoleona z doktorem Barry Comeara, która miała miejsce na Wyspie Świętej Heleny. 10 listopada 1816 roku, doktor Comeara, osobisty lekarz Napoleona w tamtym czasie, zapytał cesarza wprost, dlaczego dodawał otuchy i wspierał Żydów. Napoleon odpowiedział: moim pierwszym pragnieniem było uwolnienie Żydów i uczynienie ich pełnoprawnymi obywatelami. Chciałem przyznać im wszystkie przysługujące prawa wolności, równości i braterstwa, z jakich korzystali katolicy i protestanci. Moim życzeniem jest, żeby Żydzi byli traktowani jak bracia, jak gdybyśmy wszyscy byli częścią judaizmu. Uważałem to, jako dodatkową korzyść, która przyniesie Francji wiele bogactw, ponieważ Żydzi są liczni i oni przyjeżdżaliby w wielkich liczbach do naszego kraju, gdzie cieszyliby się większymi przywilejami niż wśród innych narodów. Bez wydarzeń z 1814 roku, większość europejskich Żydów przyjechałaby do Francji, gdzie oczekiwały na nich równość, braterstwo i wolność i gdzie mogliby służyć krajowi, podobnie jak inni. W różnych okresach kariery Napoleona, jego sympatia dla Żydów dawała się wyraźnie zauważyć. On zrobił wszystko, co mógł, by zapewnić Żydom traktowanie na równi z katolikami i protestantami. Rewolucja francuska w 1789 roku miała zmienić wszystkie restrykcje, którym Żydzi musieli stawiać czoła we Francji. 27 września 1791 roku Francja przyjęła dekret, który przyznawał francuskim Żydom pełne obywatelstwo. Jednakże zespół legislacyjny nie podjął żadnych szczególnych środków, aby ta nowa wolność przyznana Żydom zaczęła obowiązywać. Kongres Narodowy zamknął synagogi, zakazując używania języka hebrajskiego i ogólnie utrudnił im życie. Pod władzą dyrektoriatu synagogi ponownie zostały otwarte, a Żydzi zaangażowali się w biznesie i życiu politycznym, jednak powszechnie byli słabo tolerowani. Zanim Napoleon objął przywództwo nad francuskim rządem, sytuacja polityczna Żydów była niebezpieczna, nieustabilizowana i oni musieli podlegać niekorzystnym przepisom, a w poszczególnych regionach Francji czasami byli traktowani liberalnie, a czasami despotycznie. Poglądy religijne Napoleona były szczytem współczesnej filozofii, on był zupełnie oddany tolerancji. Gdziekolwiek Napoleon szedł, tam wiódł za sobą tolerancję, gdziekolwiek spotykał kilka religii, tam kończył z dominacją, przez którą jedna religia miała pierwszeństwo nad innymi. Wiara, mawiał Napoleon, jest poza zasięgiem prawa. Ona jest najbardziej osobistą własnością człowieka i nikt nie ma prawa wymagać ani stanowić jej. On chciałby, by Żydzi mieli swe Jeruzalem we Francji. Ciąg dalszy nastąpi. Odsyłamy do wykładów Pisma Świętego Pastora Russella, tomu trzeciego, pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje, stron od 40 do 47. Opublikowane w angielskim sztandarze biblijnym z 2011 roku, na stronach od 36 do 39, polskim sztandarze biblijnym z 2011 roku, na stronach od 53 do 56.